Małgorzata Machała, witam w programie Ostatnia Spowiedź. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłam Gabrysię Bodner. Witam cię, Gabrysiu.
Dzień dobry, witam.
Zaprosiłam cię na spowiedź, a jest to takie trochę spojrzenie z boku na swoje życie, dokonanie jakiejś oceny, wyciągnięcie wniosków. Chciałam właśnie, żebyś na początek powiedziała, gdy ty myślisz o swoim życiu, to jak by się określiła?
Moje życie, po części mojego całego życia, było bardzo trudne, ciężkie. Urodziłam się w małej wiosce. Można powiedzieć, osoba niewidoma. Byłam operowana w 7 miesięcy we Wrocławiu, ale też później rozwijałam się bardzo trudno. Po 3 latach dopiero zaczęłam chodzić. Miałam skomplikowaną bardzo chorobę, nie do końca wiem dzisiaj dokładnie, co to było, ale no, było to trudne dzieciństwo, było to, można powiedzieć, aż do momentu mojej śmierci mojej mamy. To znaczy, gdy mama była, no to jeszcze tam opiekowała się i starała się dopilnowywać te sprawy lecznicze i tak dalej. Później mamy brakło w 70 roku. Ja miałam 11 lat i później to było takie już no, troszeczkę zaniedbanie przez rodzica, ojca. Potem ponownie wyszedł, ojciec się ożenił i miałam macochę. No też było to życie takie skomplikowane, no nie do końca tu jestem w stanie wszystko opowiedzieć, ale nie było to ciekawe życie. To było takie, wiadomo, w domu byłam traktowana jak, można powiedzieć, czarna owca. I rodzice, czyli moja mama, jeszcze jak umierała, to miała do ojca powiedzieć, żebym ja nie wychodziła za mąż, bo nie dam sobie rady. No takie było. Po prostu, jakby to powiedzieć, było to takie z, może nie zlekceważenie, ale że osoba niepełnosprawna to nie da sobie rady, bo tak bym to powiedziała. I że takich ludzi to jakby przez moich rodziców było przekreślenie, nie? Że nie dam sobie rady. Potem natomiast jak dorastałam, już byłam panną, no było takie pragnienie założyć rodzinę, bo no jak chciałam jak najszybciej wyfrunąć z domu, wiadomo, ale kiedy miałam 18 lat, to w tym takim traktowaniu, jak byłam traktowana, to pewnego dnia zmywałam naczynia i tak spojrzałam w niebo, bo akurat byłam do okna odwrócona, i mówię, Panie Boże, dlaczego nie ma tak, jak jest w Biblii? Gdzieś ta Biblia mi chodziła po głowie, ale zaraz do tego wrócę. Moja mama, jak żyła, to czytała Słowo Boże, ale nigdy nie czytała nam, tylko siadała w kącie i po prostu sama sobie to pismo czytała, tak?
Skąd Biblia w domu? No, katolickim, gdzie w zasadzie no, rzadko się spotyka, żeby ona była na porządku dziennym, tak w użytku.
Moja mama, z tego co mi opowiadał wujek, brat mamy, to bardzo chciała iść do zakonu, jako zakonnica, ale rodzice mojej mamy, to kiedyś to było tak, że było trzeba ożenić się na majątek. A że mój ojciec tam miał 13 hektarów, więc nawet ten sam wujek, który mi to opowiadał, to namawiał ją, żeby ona po prostu wyszła za tego no, gospodarza, bo tam ziemia i tak dalej. Nie? Takie były to tych naszych przodków, takie myślenie. Dlatego Moja mama może miała to zamiłowanie do czytania Biblii. Ale był, kiedy ja już tak dorastałam sobie tam, później już byłam do pełnych lat i wiadomo, mając 24 lata, no było już naprawdę takie uciemiężenie w tym domu, więc pragnęłam jak najszybciej wyfrunąć i tak robiłam na łapu capu, można powiedzieć, nie? Że chciałam wyjść za mąż, żeby ten, no i po prostu tam się kuzynka namówiła mi tam, to takie było swatowanie, nie? I mówi, co będziesz czekać, no będziesz, później cię już nikt nie weźmie.
Gabrysiu, właśnie jeszcze chciałam tak dopytać, ponieważ no twoja mama wyraziła tą swoją wolę, żebyś nie wychodziła za mąż z obawy o ciebie, że nie poradzisz sobie w życiu, nie udźwigniesz jego trudów. Ty nie zrealizowałaś tej woli mamy. To właśnie chciałam, żebyś opowiedziała, jak wyglądało to twoje życie małżeńskie czy rodzicielskie.
To moje życie małżeńskie, no nie sposób wszystko szczegółowo opowiedzieć, ale powiem tak, że no nie było to łatwe małżeństwo, było bardzo trudne. Powiem tylko tyle, że byłam z, jak i dzieci, tak i ja, byliśmy sponiewierani i psychicznie, i fizycznie. Także nie sposób tu nawet opowiadać, bo to jest takie, no raz, że nieprzyjemne i nikogo to nie buduje. A później, no niestety, żeśmy się rozstali po 11 latach i rozwiodłam się.
To jeżeli życie małżeńskie nie dało ci tej takiej strefy ukojenia, jakiegoś wyleczenia tych swoich ran dzieciństwa, pewnych problemów, które niosłaś na sobie, to czy miałaś jakąś taką alternatywną rzeczywistość, czy gdzieś szukałaś ukojenia?
To było takie szukanie w ludziach, bym to dzisiaj nazwała. Ale wtedy to właśnie nie miałam może zielonego pojęcia, jak mam dzisiaj po prostu. I to było takie, no jakby to powiedzieć, no w tamtym czasie dla mnie to było już takie konieczne, nie, rozejście się. No ale pomimo dalej szukałam tego szczęścia gdzieś tam, no i znowu popadłam jakby w taki... No miałam partnera i to tak przez 8 lat się to ciągło i no i też nie sposób tutaj jakby, nie starczy nam czasu, żeby to opowiadać, ale tak chciałam jakby to powiedzieć, róż, no że te 8 lat, takie błądzenia, tak, potem syn szedł do komunii. I też właśnie miałam takie, ksiądz mi powiedział, że ty już nie masz tutaj nic do u Boga, bo po prostu no zgrzeszyłaś, nie, że nie masz przebaczenia. I no to ja wtedy powiedziałam, no cóż, jak nie mam już szansy u Pana Boga, no to nawet nie jestem w sposób go prosić, nie? Bo takie miałam wtedy pojęcie.
Czy to była twoja taka osobista rozmowa z księdzem, czy to była jakaś spowiedź?
Nie, to było po prostu nie spowiedź, tylko to było powiedziane mi, bo ja tam się pytałam, czy mogę do komunii przystąpić, coś takiego, a on mi powiedział, nie, bo ty zgrzeszyłaś i nie masz już przebaczenia. I to na tym się tak skończyło.
Gabrysiu, czy w tym czasie obraziłaś się na Boga i pożegnałaś się z Kościołem katolickim, czy gdzieś szukałaś jakiegoś innego wyjścia?
Uznałam, że jak nie mam przebaczenia, to już nie mam w ogóle po co chodzić, nie, do Kościoła. I że to już jest wykluczeniem, nie, jakby potępienie. I uznałam, po prostu żyłam gdzieś tam sobie sama z tymi problemami, też nie umiałam jakby sobie poradzić, to życie mi się zaczęło komplikować już naprawdę. Tam mieszkałam w bloku, było trzeba wszystko opłacać i tak dalej. Popadłam w długi, no ale później nie chciałabym już tego tematu tak ciągnąć, bo to do znudzenia, ale później ten partner, w którym byłam, zaprowadził mnie do kościoła zielonoświątkowego.
Dlaczego tak się stało, że akurat ten człowiek, z którym byłaś związana, zaprowadził cię do kościoła zielonoświątkowego? Czy on miał wiarę taką chrześcijańską?
Nie, nie, on nie miał wiary. To był człowiek, który patrzył na korzyści. A ja wtedy byłam, jak on mnie namawiał, no to wtedy byłam taka, nie wiedziałam co robić i takie miałam myślenie jeszcze, a co ludzie powiedzą, tak? I no ale w końcu się dałam namówić i poszłam. Poszłam, dałam sobie, jakby odpuściłam sobie i mówię, a co mi tam? No i no to pierwsze spotkanie w tym kościele to było takie, można powiedzieć, no taka byłam, jakby to powiedzieć, zwracałam uwagę, że ludzie mnie obserwują, tak, jak i że ktoś nowy przyszedł i to było takie, no, zastanawiające, nie ten, ale drugą niedzielę, kiedy już poszłam, i było kazanie, było na temat Słowa Bożego. Zaczęło mnie to słowo dotykać. I pamiętam, że właśnie było też o nawróceniu, że Jezus Chrystus czeka na każdego, żeby przyjść do Jezusa i że Bóg kocha każdego człowieka. I nie pamiętam dokładnie wtedy już tych słów z Biblii. Ale powiem tak, że później to było też jeszcze takie, wiadomo, początki, to nie byłam w stanie wszystko pochwytać. No i tak chodziłam z tym przez 1,5 miesiąca, maj do połowy czerwca. I to było takie jakby oczyszczanie, ja tak to nazywam. Płakałam, takie pragnienie przychodziło, żeby tego Jezusa przyjąć. I w końcu, początek czerwca, zaczęłam już prosić pastora, że chcę przyjąć Pana Jezusa i żeby po prostu, bo nie wiem jak to zrobić, jak ja mam to zrobić. Po prostu nie byłam tego świadoma, że mogę sama przyjść do Jezusa bez pastora, bez, tak jak to tutaj się naucza w kościele. No wtedy byłam taka, no, że to niby pastor musi mi powiedzieć i tak dalej, nie? No ale przyszedł ten dzień, kiedy naprawdę już pastor już nie zwlekał, tylko umówiliśmy się na dany dzień. I no i on mi się pyta, czy na pewno jestem gotowa przyjąć Jezusa? Ja mówię, że tak. No to mówi, po cichu wyznaj swoje grzechy przed Bogiem i po prostu no powiedz Panu Jezusowi, on mi tam mówi, Panie Jezu, przepraszam za moje grzechy, za moje zachowania. Pragnę, abyś mnie, Panie Jezu, oczyścił swoją krwią i żebym była zbawiona. Przyjmij mnie, Panie Jezu, abym była już Twoja. To takie było dla mnie bardzo przyjemne, takie można powiedzieć wręcz bardzo radosne i z takim entuzjazmem szłam do domu i była tylko córka w domu, ona była tylko pod ręką, syna nie było i po prostu przytuliłam ją tak mocno. Nawet nie czułam, że ją mogę udusić. Po prostu ona zaczęła krzyczeć, mamo, bo mnie udusisz. Po prostu miałam taką radość, że nawet nie czułam tej siły, którą po prostu ją przytuliła. Natomiast potem było naprawdę już takie bardzo intensywne trwanie w tym umiłowaniu do Jezusa, takie naprawdę że teraz Bóg się zatroszczy o moje całe życie, że będzie to inaczej, że to będzie to po prostu może nie, jak to się mówi, kolorowe, ale że będzie po prostu już to życie inne, że będę umiała sobie jakby podejmować decyzje, żebym mądre decyzje wybierała.
Chciałam dowiedzieć się, dlaczego uważasz, że właśnie to poproszenie Jezusa o zbawienie było czymś innym niż w czasie spowiedzi katolickiej. Przecież wtedy też człowiek szczerze wyznaje swoje grzechy, żałuje ich i chce nowego, dobrego życia. Czym różniła się twoja prośba od tej zwykłej spowiedzi?
Co przyszło mi do głowy? No właśnie to moje pragnienie, żeby być z tym Bogiem i żeby zmienić to życie, żeby po prostu to życie już nie wyglądało takie, jak było przed nawróceniem.
No ale przyznasz, że każdy katolik też chce zmiany życia. Po każdej spowiedzi chce być lepszym człowiekiem. Drążę ten temat, dlatego że on jest taki kluczowy, jeśli chodzi o to prawdziwe nawrócenie, jakim mówi Słowo Boże. I chciałam, żebyś ty miała okazję powiedzieć, dlaczego uważasz, że ten moment w twoim życiu nawrócenia, on całkowicie przeniósł cię w inny wymiar.
Po prostu, że jak oddam życie Jezusowi, to On mi przebaczy te wszystkie grzechy, jakiekolwiek, raz na zawsze.
Dzięki bardzo, bo właśnie myślę, że to jest ten klucz. Często do niego wracamy, bo to jest ta największa różnica między chrześcijaninem a katolikiem, to, że chrześcijanin ma świadomość, że Jezus mu wybaczył wszystkie grzechy, umierając na krzyżu, natomiast katolik ma świadomość, że Bóg tak jakby mu wybaczał na raty i nigdy nie wie, czy przed śmiercią zdąży wyznać wszystkie grzechy. Dlatego no, to jest dla mnie takie najbardziej fascynujące, że wierzący człowiek może z pewnością wiedzieć, że ma przebaczone grzechy, ponieważ zaufał, że Jezus to zrobił raz na zawsze, umierając na krzyżu. To jeszcze wrócę troszkę do tego kontaktu z Kościołem Zielonoświątkowym. Czym poskutkował ten kontakt w twoim życiu, poza tym najważniejszym oczywiście, że poznałaś Jezusa Chrystusa i uwierzyłaś w Niego? To co jeszcze zyskałaś?
No powiem tak, zawdzięczam temu Kościołowi dużo, że oni naprawdę dużo starali mi się pomagać, to jest fakt. Pomagali mi pisać pisma, bo wtedy naprawdę miałam pełno długów i oni mi tam pomagali. Czasami nawet czasami, jakby to powiedzieć, opłacili mi prąd, czy podali żywność. Naprawdę jestem wdzięczna temu Kościołowi, ale był moment, że mnie już to przerażało, to ciągle takie wołanie o pomoc. Ja mówię, zaczęłam się modlić do Pana Boga, mówię, Panie Boże, ja raczej lubię dawać niż brać i po prostu no czułam się takim ciężarem, tak, że Kościół może mi doraźnie pomóc, ale nie ciągle, bo to naprawdę trwało bardzo długo i ja naprawdę im jestem bardzo wdzięczna, ale wydawało mi się, że ja po prostu nadużywam już tego i po prostu prosiłam Boga, żeby Bóg mi pomógł znaleźć, no nie będę ukrywać, męża, który pomoże mi iść przed życie.
Czy Bóg odpowiedział na tą modlitwę już po takim twoim zawodzie, który miałaś ze swojego małżeństwa? To jednak widać, że to pragnienie posiadania kogoś bliskiego, kto będzie niósł z tobą te ciężary życia, one były w tobie ciągle obecne. Jak Bóg rozwiązał ten twój problem samotności.
To znaczy wołałam do Pana Boga, żeby Bóg mnie w tym poprowadził, żebym ja nie zrobiła czegoś po swojemu. I zaczęłam wołać, mówię, Panie Boże, na dzieci, ja mówię, no nie wiem, czy dają radę. Tu córka chodziła do szkoły, tam później do pracy chodziła, także nie chciałam jakby jej tego ciężaru, mówię, bo ona nawet nie będzie miała przyszłości nad sobą. I także do syna, że mają se, są dorośli i mają sobie to życie ustabilizować i po prostu ja nie chciałam jakby im narzucać tego ciężaru, żeby oni się ze mną męczyli, więc mówię, Panie Boże, jeśli jest to Twoją wolą, to Ty mi to dasz. I Ty rozumiesz moją sytuację. No i wyszło tak, że poznałam Krzysia i właśnie kiedy poznałam Krzysia i znalazłam się tutaj u niego, to można powiedzieć po roku czasie, nawet mniej niż po roku, zachorowałam właśnie na raka, czyli ja wiedziałam, że coś złego się dzieje w mojej piersi, bo miałam od długich lat taki mały guzek, ale to bagatelizowałam i mówię, nic mi tam nie będzie. No i kiedy tu przyjechałam do niego, to poszły płyny z piersi, no i musiałam iść na operację. Byłam operowana właśnie w Lublinie na ulicy Kraśnickiej i właśnie to było moje pierwsze takie przeżycie i właśnie tutaj Krzysiek czoła wstawił, że był przy mnie, kiedy ja byłam operowana, to czekał, aż mnie przywiozą z operacji i tak dalej. Ale później tego samego roku, bo to było w 2010 roku, kiedy przyszedł sierpień, ja poszłam do ginekologa, bo coś mnie ciągnęło, żeby iść do ginekologa. Poszłam tam, wiadomo, wzięli mi wymaz i do badania. Okazało się, że jest bardzo nie w porządku, muszę iść do szpitala. Kiedy poszłam znowu do szpitala, to zanim poszłam do tego szpitala, przyszedł wynik następny po tym szpitalu, co już byłam, i okazało się, że mam bezinwazyjny rak złośliwy. No i tak naprawdę, kiedy poszliśmy na przystanek, to Krzysiek po prostu, moment taki był u niego załamania. I kiedy się załamał, to tak ja się oddaliłam trochę od niego i tak stanęłam w takim dryfie i powiedziałam, Boże, co teraz będzie? Ale mimo tego miałam taki pokój w sercu, że chyba nic złego się nie stanie. No i później przyjechaliśmy do domu. Krzysiek mówi, no cóż, trzeba iść dalej. Nie mogę się tu poddać. Nie zostawię cię w takiej sytuacji. I bardzo jestem Bogu wdzięczna, że Krzysiek ma tyle cierpliwości do mnie, chociaż sam jest, można powiedzieć, na drugiej grupie. I myślę, że jest tu jakieś Boże prowadzenie, że taki człowiek się znalazł, który naprawdę mi dużo w życiu pomaga. Jak widzicie, nie stawia się to, w co ja wierzę, pomaga mi obsłużyć komputer i tak dalej. Także Bogu jestem wdzięczna za męża, dziękuję Bogu i wierzę, że to jest Jego łaska, że to właśnie On podjął taki ciężar, bo to brzemię wziął na siebie.
Mm-hmm. Gabryciu, no to jest bardzo taka rzeczywiście poruszająca i piękna Boża odpowiedź na tą Twoją wielką potrzebę, żeby nie być ciężarem dla swoich dzieci, żeby nie obarczać ich Twoją chorobą, ale Bóg dał Ci no, najwspanialsze rozwiązanie, czyli dobrego męża. Bo jak rozumiem, po czasie znajomości wzięliście ślub i jesteś teraz szczęśliwą żoną.
Tak, bardzo.
To wróćmy jeszcze do, zakończmy ten wątek Kościoła Zielonoświątkowego, bo tak jak powiedziałaś, czułaś się już tam ciężarem, to jak się zakończył ten kontakt? No bo wiem, że wyszłaś z tego kościoła. Gdzie później szukałaś? Jak odnalazłaś ten projekt, w którym teraz jesteś, projekt Mega Kościoła?
To znaczy, później tam z pastorem jeszcze tam miałam jakiś kontakt. Wiadomo, że mnie tam trochę skarcił, nie? Bo jakiś czas byliśmy bez ślubu. Myślę, że tutaj też mi to Bóg już przebaczył, bo mi wszystkie grzechy przebaczył, pomimo to, że już byłam nawrócona. A jak znalazłam Kościół Nowego Przymierza, to właśnie właśnie tam z tego kościoła zielonoświątkowego jedna siostra po prostu mi poleciła wasz kanał Kościół Nowego Przymierza i po prostu Krzysiek weszedł na to i odnalazł i wiem, że trafiliśmy wtedy na warsztaty. I wtedy pastor prowadził Paweł warsztaty i pamiętam z Biblii, co było, że Bóg wie daleko więcej, daleko więcej. To mi tak utkwiło, że po prostu i powiedziałam do Krzysia tak, Krzysiu, to jest to, czego ja szukam, że to będzie Kościół, który będę słyszała prawdę, będę słyszeć sprostowanie Ewangelii. I, no i tym sposobem po prostu dotarłam do was i kiedy była telewizja otwarcie Idź Pod Prąd w lutym, to w marcu ja już byłam na pierwszym spotkaniu u was.
Jeszcze gdybyś mogła powiedzieć o tym, jakie dla ciebie było największe wyzwanie już po nawróceniu? Bo tutaj troszkę powiedziałaś o tym, że żyłaś w tym dyskomforcie przez pewien czas ze swoim obecnym mężem, że wtedy jeszcze nie byłaś jego żoną, ale żyliście razem i zostałaś za to skarcona przez tego pastora Kościoła Zielonoświątkowego. Ale czy miałaś jeszcze jakieś takie osobiste wyzwania, przed którymi musiałaś stanąć?
No wezwanie takie było proszenie Boga o pomoc, żebyśmy się mogli pobrać, tak, że ciążył mi ten, można powiedzieć, ten grzech, tak, i to było dla mnie takie naprawdę wołanie do Boga, bardzo szczere i wiele, wiele dni i nocy przepłakane, bo wiedziałam, że to jest wobec Boga nie w porządku i to mnie tak dopingowało, żeby wołać do Boga i Bóg mnie wysłuchał. Po prostu przyszedł ten moment, kiedy żeśmy mogli zawrzeć ślub, tak?
Mhm. Gabrysiu, jeszcze gdybyś mogła opowiedzieć o swojej mamie, bo wspomniałaś wcześniej na początku o tym, że mama czytała Słowo Boże, wam nie przekazała tego, co jest w nim zawarte. Czy ty już jako nawrócona osoba nie miałaś jakiegoś żalu do mamy, że tak długo musiałaś błądzić, zanim odnalazłaś drogę do Jezusa Chrystusa?
Tak, miałam żal. Miałam żal i to taki żal, kiedy byłam właśnie od momentu, kiedy byłam nawrócona już. Bo kiedy nie byłam nawrócona, to po prostu nie brałam tego pod uwagę. Ale kiedy byłam już nawrócona, to pobudził się we mnie taki żal do mamy. Taki żal do mamy, że dlaczego ona nie czytała na Słowa Bożego. I jak mogła pogodzić katolicyzm ze Słowem Bożym? To takie pytanie sobie zadawałam. Ale ten pastor mi powiedział tam w kościele zielonoświątkowym, że jak nie przebaczysz mamie, to nie przebaczy ci Bóg. I ja wtedy łyknęłam to, choć dzisiaj wiem, że Bóg mi to przebaczył raz na zawsze. Ale wtedy takie było, tak nauczali, więc ja wtedy to łyknęłam, że no jak nie przebaczę mamie, to mi Bóg nie wybaczy, tak?
Gabrysiu, ale twoja mama już nie żyła. To w jaki sposób ty mogłaś jej wybaczyć?
No właśnie, bo pastor mi powiedział wtedy tak, no to nic, że nie żyje, ale ty w swoim sercu przebacz.
Pytam cię dlatego, że wiele osób męczy się właśnie myśląc o osobach, które odeszły, które zmarły i z którymi nie rozwiązali jakichś swoich porachunków, mają właśnie jakiś żal do kogoś. I myślę, że dałaś odpowiedź. Rzeczywiście nie ma innego sposobu, jak tylko w sercu postanowić to, żeby tej osobie odpuścić jej grzech, dlatego że tobie Jezus Chrystus odpuścił wszystkie grzechy. Także w pewnym stopniu jesteśmy dłużnikami tych, którzy zawinili wobec nas. Gabrysiu, na koniec jeszcze kilka takich pytań, które myślę, że nurtują katolików. Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy jest szansa na zbawienie dla osoby, która żyje na kocią łapę z kimś w związku i ma wyrzuty sumienia?
Ja myślę, że tak, bo Bóg zna serce. Jeżeli ta osoba szczerze mówi, tak jak ja na przykład mówiłam do Boga: Boże, Ty wiesz, że ja nie daję rady. Ty wiesz, że mam wadę wzrokową, jaką mam. Wiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym. Uważam, że szczerze wyznać, naprawdę ze szczerego serca wyznać, Bóg naprawdę rozumie sytuację, tylko trzeba mu o tym powiedzieć, chociaż mimo, że Bóg wie o tym i tak dalej, ale myślę, że człowiek powinien to szczerze wyznać, wylać swoje serce. Tak ja robiłam, kiedy nie miałam jeszcze ślubu, ja wylewałam to serce. I wierzę, ufam Bogu z całego serca, że raz na zawsze Bóg mi przebaczył. Ja już nie muszę powtarzać się 10 razy.
No tak, to jest chyba największa taka pociecha i zapewnienie od samego Boga, że On nie segreguje grzechów na lżejsze i na cięższe, tylko każdy grzech tak samo jest obrazą Jego i tylko On może ten grzech wybaczyć. Nie ksiądz, nie żaden pośrednik, tylko sam Jezus Chrystus, który umarł również za ten grzech. Właśnie chciałam zapytać cię, wrócić do tego motywu pierwszego kontaktu z tym Kościołem Zielonoświątkowym, ponieważ tak jak no, tylko napomknęłaś, że ten partner, z którym byłaś wtedy, on poszedł do tego kościoła jakby zwiedziony korzyściami materialnymi. I wiem, że wiele kościołów chrześcijańskich zajmuje się taką stroną charytatywną. Czy myślisz, że to ułatwia kontakt ludziom, którzy szukają Boga, czy utrudnia? Jak ty na to patrzysz?
Ja myślę, że dla mnie to było takie, nie wiem jak to nazwać, bo można przyjąć pomoc naprawdę kiedy już wyjątkowo, tak? Ale nie stale. Ja nie uważam czegoś takiego, bo człowiek powinien dostać wędkę, a nie rybę. I pomimo to, że ja mam to takie bardzo ograniczenie, bo mam ten wzrok, pracy tutaj za bardzo nie mogę dostać. Jestem, można powiedzieć, na ręcie. Ale wołać do Boga, tak jak mówię, wylać to serce, powiedzieć całą sytuację i Bóg naprawdę wysłuchuje. Bóg naprawdę jest dobrym Bogiem, który prowadzi, ale trzeba Go o to poprosić, dziękować. Przede wszystkim ja jestem wdzięczna bo nie tyle proszenie, co mu dziękowanie. Ta wdzięczność to jego błogosławienie, można powiedzieć. To raduj się, duszo moja Pana. Czy jeszcze wrócę do tego momentu, kiedy właśnie byłam w kościele zielonoświątkowego, dostałam, pojechaliśmy kiedyś do miasta Wisły na konferencję. I tam była Alina Wieja. Ona mi dała psalm 139, bo ja miałam takie o sobie złe myślenie, że jestem brzydka, że jestem nikomu niepotrzebna. I ona mi poleciła ten psalm 139 i powiedziała, jak pięknie Bóg cię zbudował, jak pięknie jesteś stworzona przez Jego w łonie matki i tak dalej. Bo znamy ten psalm. Także naprawdę to wtedy tak uderzyło we mnie, że po prostu takie myślenie, jak ja miałam, że to obrażam Boga. Tak mi przyszło po prostu do głowy. I zaczęłam Boga przepraszać. Ja mówię, Boże, jak pięknie mnie stworzyłeś. I od tamtego czasu miałam pozytywne myślenie, że ja nadaję się i mogę jeszcze prowadzić dobre życie.
To jest no, taka wielka pociecha, że ty postanowiłaś nie przeglądać się w oczach innych ludzi, ani we własnych, tylko zobaczyłaś, co Słowo Boże mówi o tobie, że jesteś wyjątkowym Bożym dziełem i masz nie tylko prawo, żeby cieszyć się życiem, ale też masz powód, żeby się nim cieszyć. Gabrysiu, dziękuję ci bardzo za tą rozmowę. Tak myślałam sobie o tym, że gdy słyszy się historie osób, które mają na wstępie bardzo trudny start, które mają jakieś nietypowe okoliczności życia, trochę tak jak ty miałaś, to gdy to życie im się nie układa, to zwykle mamy skłonność myśleć, no można się było tego spodziewać. Ale twoja historia, ona stanowi pewnego rodzaju wyłom, bo choć twoje okoliczności życia się nie zmieniły, jesteś osobą niepełnosprawną, nie wszystkie twoje choroby zostały wyleczone, to jednak Boża moc okazała się w twojej słabości. Także no, bardzo dla mnie poruszająca rzecz. Wiem, że nowe oczy, nowe zdrowe ciało otrzymasz od Jezusa Chrystusa na pewno. Trzeba tylko trochę poczekać, ale ta perspektywa nie jest taka odległa. Natomiast to, że Jezus uzdrowił śmiertelną chorobę, na którą chorowałaś, chorobę twojej duszy, przebaczył ci twoje grzechy, to jest coś, co zaniesiesz w wieczność i tego możesz być pewna. Także Gabrysiu, dzisiaj tobie bardzo dziękuję za tą historię. Państwu również i zapraszam za 2 tygodnie na kolejną, ostatnią spowiedź. Do widzenia.
Dziękuję bardzo.